Spędziłam na napisanie tego kazania 3 dni, po czym obudziłam się w środku nocy i stwierdziłam, że to nie jest to, że ja nie potrafię w ten sposób. I wiecie co, fantastyczne było to, że kiedy człowiek budzi się o 2 w nocy z takim, wiesz, z potwornym lękiem, to tak, wzięłam, wyznałam najpierw wszystkie swoje grzechy, bo pomyślałam, jak to jest coś od choroby, to dobrze, to pogodzę się z Panem i teraz będę Go uwielbiać. I nagle sobie zdałam sprawę, że przecież tu wszystko chodzi o to, żeby zamieszkać w domu Pana. Przecież tu wszystko chodzi o to, żeby po prostu zaprosić Pana Boga, tak? Zaprosić Pana Boga, żeby się rozgościł w moim życiu. I ja nie mogę mówić czegoś innego, nawet bardzo mądrego słowa, po prostu z mądrymi słowami w tym momencie, kiedy mam mówić o ugoszczeniu Pana Boga, kiedy mam mówić o tym, co Pan Bóg mi powiedział 4 dni wcześniej, ale ja stwierdziłam, że to będzie takie mało mądre. Takie niedokładnie takie, jak ja bym chciała to zrobić, wiecie. I ja będę mówiła o drodze pokoju. Napisałam sobie, że będę mówiła, bo tak wszyscy chcą mieć wstęp, to będzie wstęp, żebyście wiedzieli, o czym będę mówiła. A to, o czym będę mówiła, to jest inna kwestia. W każdym bądź razie będzie się to nazywało tak. Dzisiejsze kazanie będzie traktować o wolnej woli, zbaczaniu i zboczeniu, głupocie królów, mądrości głupców, wiecznym love story, sprawiedliwości faryzeuszy, czyli tak naprawdę o tym, co w trawie piszczy. Pasuje Wam? Okej, okay, dobra, no to dobrze. To było coś, co pisałam północy. W każdym razie będę mówiła po prostu o drodze pokoju, o drodze, którą idziemy, którą każdy z nas idzie, albo przynajmniej mu się idzie, wydaje, że idzie i wydaje mu się, że ta droga jest drogą prostą. Zgadzacie się, tak? Że my bardzo często idziemy drogą chrześcijańską, tak? Czy idziemy drogą szukając tym wszystkim Pana Jezusa i nagle okazuje się, że być może jednak nie do końca ona jest taka. I myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu teraz, ponieważ jako Kościół, jako społeczność jesteśmy w poście i modlitwie, tak? Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu do tego, żeby po prostu przyjrzeć się nam samym, tak? Przyjrzeć się miejscom, w którym jesteśmy, miejscom, w których zbaczamy, tak? W którym jesteśmy, przepraszam, zboczeńcami. Tak? Czyli zbaczamy z drogi pańskiej i skręcamy na manowce, bo coś, tak? Bo coś się stało i tak to wygląda. Więc jeśli spojrzymy na to, to jesteśmy w dobrym miejscu po prostu, aby przyjrzeć się naszej kondycji serca i dać komuś, aby wyprostował naszą drogę, tak? Czyli przy powieści 4:18 to jest werset, który dostaliśmy 17 lat temu, kiedy już wiedzieliśmy, że mamy wracać do Warszawy i że mamy założyć taką społeczność, która się będzie nazywała Droga, tak? I odnaleźliśmy się w takim wersecie, a ona się, przepraszam, miała wtedy nazywać Droga Sprawiedliwych i tak się nazywała. Ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że to słowo za bardzo się niektórym kojarzy w tym, że my jesteśmy sprawiedliwi, niż w tym, że my mamy być usprawiedliwieni, tak? No bo tam nie jest Droga Usprawiedliwionych, tylko Droga Sprawiedliwych. Więc troszeczkę ta cała nazwa stała się takim, że tak powiem, koszmarem dla nas, bo wszyscy się czuli sprawiedliwi. A chyba nie o to chodzi, tak? Mamy się czuć usprawiedliwieni. I teraz przy powieści 4:18 jest napisane: Droga Sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Ten fragment mówi nam bardzo dobrze o tym, że nasza droga jest coraz jaśniejsza, tak? Że cały czas zbliżamy się do Niego i czerpiemy z Jego objawienia, tak? Ponieważ zbliżamy się do Niego, tak, to wszystko wychodzi coraz bardziej na światło, ponieważ czerpiemy z Jego objawienia, to coraz więcej w naszym życiu pojawia się takiej jasności, czyli ta droga coraz staje się jaśniejsza dla nas. Przynajmniej tak powinno być, tak? I do końca tylko Jemu tak naprawdę dajemy na tej drodze prawo, żeby nam prowadził. Dlatego to jest droga sprawiedliwych, tak, która świeci jak blask zorzy porannej, która przyciąga, ale która też jest jasna, tak? I dalej jest napisane w 18 wersecie, tak, że droga bezbożnych jest jak ciemna noc, nie wiedzą, na czym mogą się potknąć, tak? Czyli dokładnie widać tutaj, że jeżeli my idziemy drogą światłości, drogą do Boga, to nasza droga powinna być jasna. Powinniśmy wiedzieć, jak idziemy. Natomiast jeżeli się potykamy, to chyba nie idziemy tą drogą. Czyli jeżeli jest to droga ciemności, droga, na której się potykamy, droga, na której do końca nie wiadomo, o co chodzi, to coś jest nie tak, tak? Czyli jest ona jak ciemna noc, nie wiemy, na czym możemy się potknąć. Tak? Czyli bardzo często jest tak, że my z jakiegoś powodu lądujemy na takiej drodze, bo przechodzimy przez, jak to się mówi, przez ciemną dolinę. I ta droga wcale nie wygląda tak, jakby była pełna zorzy polarnej, tak? ale jak jest powiedziane, że nawet jakbym szedł ciemną doliną, tak, i tak będziesz, i tak ze mną będziesz. Czyli musimy wziąć pod uwagę, że gdzieś to światło będzie. Jeżeli się rozejrzymy, to je znajdziemy i ono rozświetli naszą drogę. Chyba że nie jesteśmy na tej drodze, na której powinniśmy być. Tak? I teraz już nie mówię na drodze, czyli w kościele droga, tylko na drodze naszego życia, tak, żeby to było jasne. I teraz widzicie, przypowieści 16:25 mówią nam, nie jedna droga, co komuś wydaje się słuszna, w końcu prowadzi do zguby. No mocne. Czyli jest droga, która wydaje się słuszna i w końcu prowadzi do zguby. W Izajasza natomiast w 30 rozdziale, 19 wersecie 20, w 30 rozdziale 19:21 czytamy: gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jerozolimie, nie będziesz zawsze płakał, na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy tylko usłyszy, odezwie się. A chociaż Pan nam dał chleb niedoli i wodę ucisku, to jednak nie będzie się już ukrywał twój nauczyciel i twoje oczy będą oglądać twojego nauczyciela. Gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowa odzywające się do ciebie z tyłu, to jest droga, którą macie chodzić. Wiesz, dla mnie ten fragment jest takim pokazaniem, że pierwszym warunkiem tego, żebyśmy szli właściwą drogą, jest to, że my musimy zawołać. Nie jest to, że przecież widzi, że idę. No to jak widzi, że idę, to widzi, że błądzę. A jak widzi, że błądzę, no to mnie przekieruje, bo jestem bezpieczny. Tak? I wiesz, to jest trochę takie myślenie, ja teraz mam różne takie kontakty z różnymi ośrodkami chrześcijańskimi i kiedyś było jakieś szkolenie prowadzone przez jakąś szkołę, która bardzo mocno siedzi w New Age, i tam to po prostu takie było okropne. Tam po prostu takie rzeczy się działy. Ja tak pytam się tych moich koleżanek, wszystkie są po jakichś odnowach, z jakichś takich miejscach, pytam się, czy wy czujecie, co się tutaj dzieje? A one mi mówią właśnie, no przecież jesteśmy w dobrym miejscu, przecież to jest wywieszka chrześcijański, no to przecież oni by tutaj nic złego nie wpuścili. Ja sobie myślę, wow, jakie zaufanie! No bo trzeba pozytywnie na to patrzeć, nie? Ale podobnie tak jest w naszym życiu. Coś się dzieje, siedzę sobie tam, ktoś mi do ucha zaczyna szeptać, słyszysz, co ona mówi? Zaraz będzie cię potępiać. Siedzisz z przodu, jesteś na widocznym miejscu, zobaczysz, nie? No i co? I ty myślisz sobie, wow, wola pańska, tak musi być. Musi mnie biczować. I wtedy będę na właściwej drodze. To nie tędy droga, tak? Więc to, że on widzi, że idziesz, to nie znaczy, że nie musisz przyjść do niego wtedy, żeby poprosić go o to, żeby on dawał ci nauczyciela, żeby on dawał ci tego, który bada kondycję twojego serca i odpowiada na twoje nieustanne wołanie, tak? Czyli mówię do Pana, Panie, Ty widzisz, proszę Cię, prostuj moje drogi. Nie chcę być zadufany w Tobie, ja potrzebuję słyszeć Twój głos i wołam do Ciebie, tak? Wołam do Ciebie, że chcę Twojego głosu, że chcę w Twojej drogi. I wiesz, czasami to jest tak w naszym życiu, jak w tym małżeństwie, nie? Znacie skrzypka na dachu, tak? Jak rozmawiał ze swoją żoną. Stara historia, znacie. Mój ulubiony, jedyny utwór tego typu, tak? Ale powiedz, co ty mnie kochasz? Co ty chcesz? Przecież sprzątam ci, gotuję, jestem z tobą. Tak? I my tak z Panem Bogiem. Przecież byłem dzisiaj na modlitwę, już nawet do uwielbienia się zapisałem. Już myślę o tym bariście w tym kawiarni. Ale czy ty mnie kochasz? No weź, no. Przecież widzisz. Nie? Moje wołanie jest sygnałem tego, że się nim o to interesuje. Jego odpowiedź jest sygnałem tego, że on do mnie mówi. To się nazywa relacja. Relacja bez komunikacji nie jest relacją. Jeśli ja nie mówię, tak? Jeśli ja nie mówię i ktoś tylko do mnie mówi, to ja jestem słuchaczem. Natomiast jeśli ja mówię, jestem wysłuchiwany i słyszę odpowiedź, to jestem w rozmównicy, tak? Albo jestem w relacji, po prostu. Tak? Czyli jeżeli ja nie mówię do Pana Boga, nie mówię Mu, że ja chcę, żeby On prostował moje ścieżki, żeby On badał moją drogę, żeby On mi pokazywał, co ja robię nie tak, to Pan Bóg nie odpowiada. To jest troszeczkę tak jak z rodzicami, tak? Jak człowiek za długo się prosi Pana Boga o cierpliwość, to ma wtedy dużo dzieci, wiecie o tym. Tak? Panie Boże, daj mi cierpliwość, jedno dziecko. Panie Boże, daj mi cierpliwość. Panie Boże, ja naprawdę przy tej dwójce nie mam cierpliwości. No jest piątka. Tak? Czyli Pan odpowiada na nasze modlitwy. Także jak modlisz się o cierpliwość, to się zastanów, co Pan tak naprawdę Ci da w zamian, tak? I pamiętaj, że niekoniecznie to, czego się spodziewasz, że nagle, wiesz, taki spadnie taki kamień, tam! I Ty jesteś wszechmoc cierpliwy. Wszystko zniesiesz. Wszystko wytrzymasz, bo Ty jesteś chodzącą cierpliwością. Jest tylko jedna chodząca cierpliwość, Pan Bóg, tak? Więc prawda jest taka, że to, co jest najlepiej w tym momencie do Pana Boga powiedzieć, to Boże, Ty widzisz, z czym ja się zmagam. To wygląda jak brak cierpliwości. Boże, Ty widzisz, z tym, czy ja się zmagam. To wygląda jak to. Ale Ty wiesz najlepiej, jak prowadzić moją drogę, żebym ja tędy przeszedł. Tak? Tak jak jeden, ostatnio jak prowadziłam, ostatnio jak rok temu prowadziłam warsztaty w zeszłym latem, przyszedł taki pan, lider jednej wspólnoty na Śląsku i mówi tak. Prosiłem przez 2 lata Pana o to, żeby zmienił to w moim życiu. I on nie zmieniał. I powiedział mi, są ważniejsze rzeczy, które muszą się zmienić w twoim życiu, żebyś był na drodze. Natomiast jak zmienię tą, to Ty pójdziesz sobie naokoło. Tak? I on mówi, ja doznałem szoku. Pan Bóg nie chciał po prostu zmienić tego, co ja uważam, że powinno być zmienione. Tak? I pamiętam, jak Joyce Meyer kiedyś opowiadała, to niektórym już chyba pamiętają, bo ja powtarzam się. W każdym bądź razie, jak Joyce Meyer opowiadała, że miała tak jeden problem, że strasznie irytował ją i jej najstarszy syn. Tak? Mówi, że ona wchodziła do kuchni i już czuła, że ją zaraz rozniesie. Jak tylko go widziała w kuchni, jak stał, to mówi, po prostu tak ją to denerwowało, że mówi, musiała wyjść z kuchni, bo zaraz zaczynam mówić, przesuń to, dlaczego tyle nabałaganiłeś, a to po co wyciągnąłeś, a tutaj po co, schowaj to masło, co ty tutaj robisz? I on w pewnym momencie już tak zaczął się cześć, nie mógł. I ona mówi, Panie Boże, przecież ja widzę, co robię. Musisz mi pomóc. I zdziwiła się, jak Pan Bóg powiedział, wiesz co? Nigdy ci nie zabiorę tego z twojego życia. Jak to? Przecież ja cię tak proszę. A Pan Bóg jej powiedział tak, bo chcę, żebyś wiedziała, że zawsze będzie taka rzecz, której będziesz ode mnie całkowicie zależna. Żeby czegoś nie mieć. Od mojej łaski. Okay? I my czasami też tak mamy w swoim życiu, że my nam się wydaje, że jesteśmy na drodze, jak już jesteśmy perfekcyjni. Czyli wiecie, jaki to jest perfekcyjny kierowca na drodze? Ja takich omijam. Tak? Ich trzeba ominąć. Oni jadą cały czas 50 albo 60 i oni jadą perfekcyjnie, więc nie muszą zwracać uwagi na innych. Tak? A ponieważ wszyscy na nich trąbią, to oni jadą jeszcze bardziej perfekcyjnie. Jeżeli my w drodze do Chrystusa też jesteśmy tacy perfekcyjni, to nie dość, że jedziemy powoli, ja nie mówię o łamaniu przepisów na razie jeszcze, to nie dość, że jedziemy powoli, to jeszcze na dodatek jesteśmy jak ten kamień przesuwający się powoli w rzece, który każdy musi ominąć. Okay? Także nie chodzi w naszym życiu o perfekcjonizm. Nasze dążenie do doskonałości to nie jest to, że my kiedyś powiemy, Chrystus i ja jedno jesteśmy. Hej, tu chodzi o to, że zobaczymy, że naprawdę jesteśmy w Nim. Tacy niedoskonali, tacy prawdziwi, tacy jacy jesteśmy po prostu z Nim. Więc pierwszą potrzebną rzeczą, taką kondycją naszego serca jest wołanie. Nieustanne wołanie do Pana, żeby On maczał swoje palce w całym naszym życiu. Ja po prostu jak jadę do biura, to po prostu modlę się, żeby było miejsce na parkingu. I sobie takie wyrzuty robię, że po prostu Pan Bóg zajęty, a ja Mu mówię po prostu miejsce na parkingu dla mnie. Tak? Albo gdzieś tam jadę i mówię, Panie Boże, proszę Cię spraw, żeby ta moja droga była taka prosta i taka właściwa. Nie? I proszę Cię, żeby po prostu nie było żadnych wypadków na mojej drodze. I żeby burzy też nie było na mojej drodze. No ale to jak to? Tu miało padać. No ale na mojej drodze nie. Rozumiecie, to jest kwestia, ja jestem zainteresowana tym, żeby po prostu Pan Bóg był obecny w moim życiu każdego dnia. Ja rozmawiam z Nim o tym. Ja chcę, żeby On był. W każdym momencie, kiedy tego chcę, nie w tym momencie, kiedy ja tego chcę, a w tym momencie, kiedy On tego chce, tak? I teraz inna rzecz, która jest bardzo ważna w naszym sercu na tej drodze, to jest to, że jeśli miłość Pana Boga jest cały czas w naszym sercu, czyli jeżeli my Go kochamy, to bierzemy to, co On dla nas przygotował, tak? Czyli jeżeli nasze serce miłuje Boga, wchodzimy to, co dla nas przygotował. Nie wtedy, kiedy jesteśmy prawi, uczciwi, sprawiedliwi, ale wtedy, kiedy kochamy Pana Boga, tak? W 1 Koryntian 2 rozdziale 9 wersecie czytamy, lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wiele rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tylko ci, którzy Boga miłują, są w stanie przyjąć wszystkie rzeczy, które Pan Bóg im daje, bez takiej cofki, że ale to chyba tego nie, ja tego nie chcę. Ja miłuję Pana Boga, więc dlatego jestem w stanie Mu zaufać. Nie ja Mu ufam, dlatego Go miłuję. Tak? Ja miłuję Pana Boga i pierwsze przykazanie, które nam mówi, które mamy przestrzegać, to jest kochaj Pana Boga swego. I to jest przykazanie, o którym pisze w objawieniu, tak? W drugim rozdziale do kościoła w Efezie, tak? Tam jest napisane, że jesteś bardzo dzielny. Jest bardzo dużo dzielnych ludzi na tym miejscu. Jesteś bardzo prawy. Jest bardzo dużo ludzi prawych na tym miejscu. Widzę, że po prostu przechodzisz przez zmagania. Widzę, że się nie cofasz. Ale mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Że porzuciłeś pierwsze swoje zakochanie. Że porzuciłeś tak naprawdę mnie. Czyli porzuciłeś to, co dawało ci siłę do tego, żeby być na mojej drodze. Tak? To, co jest łącznikiem łączących nas ze sobą. Słuchajcie, jeśli małżeństwa rozpadają się, dlatego że w pewnym momencie widzą, że po prostu, że nie ma miłości między nami, to jest niby taki gryps, tak? Ludzie też jak są odejść z kościoła, to mówią, nie ma miłości w tym kościele. I my odpowiadamy, to w tobie też nie ma miłości. Jesteśmy kwita, ale przecież nie o to chodzi. Nie o to chodzi, czy jest miłość w nas, czy w tobie. Nie o to chodzi, że mi ja powiedziała, Adam, po prostu kup sobie większą komórkę, jak chcesz grać, bo oczy stracisz. Wiesz, ale w każdym bądź razie, a nie, przepraszam, to nie to mu miałam powiedzieć. Wiesz, Adam, wiem, że nie kochasz, dlatego grasz, wiesz, i tak dalej. Wiesz, ja jestem matką, ja tak muszę cały czas z dziećmi, także siadłeś za blisko, żebym cię nie zauważyła. W każdym bądź razie, wiesz, Adam, ja wiem, że ty nie kochasz, wiesz. Przecież to widać, z każdej strony widać, nie? Przecież my nie jesteśmy po to, żeby określić, czy on nie kocha, tylko żebyśmy sami stwierdzili, czy my kochamy. Tak? Jeśli ja kocham, to ja wiem, że kocham. To widać po mnie. To widać, jak ja promieniuję. Widać po prostu, jak ja wyglądam, jak się zachowuję, tak. Dokuczyłam bratu, a on dalej uśmiechnięty siedzi, tak. Nie ma wyjścia, no ale co? W każdym bądź razie to po prostu jest w nas. Te rzeczy wyglądają inaczej. Nie ma w tym... Jeżeli w miłości jest zmaganie, to my mówimy, że co, jakoś będzie. Tak? Jeżeli w zmaganiu jest miłość, przepraszam, to my mówimy, wiesz, jak będzie. Jeżeli tam nie ma miłości, to my mówimy znowu tak samo, znowu to samo, znowu się tak samo zachowuje. Ja mam dość tego, po prostu ileż można. Tak? I my wtedy przebaczaj, przebaczaj. Nie, to nawet nie chodzi o przebaczenie, to chodzi o miłość. Bo miłość wszystko zakrywa, bo miłość wszystkiemu wierzy. Tak? Bo w miłości jest nadzieja, bo w miłości jest siła. Bo jest powiedziane, że z tych wszystkich największa jest miłość. Tak? Więc jeżeli my kochamy Pana Boga, to Pan Bóg zalewa nas swoją miłością. Nie ma tego zamkniętego przepływu. On nas kocha, my Jego nie. I tak naprawdę to życie inaczej wygląda. Nasza droga wygląda inaczej. Dalej, jeżeli myślimy o tym, to mamy coś takiego jak mądrość Bożą. Tak? Czyli oprócz tego wołania do Pana Boga, oprócz tego miłowania, tak? Jeżeli my kochamy Pana Boga, to my również wiemy, że powinniśmy kochać siebie, tak? Bo już nie będę tutaj wygłaszać swoich poprzednich kazań. A jeżeli wiemy, że powinniśmy kochać siebie i umiemy kochać siebie, tak? To umiemy również, patrz, wróciłam znowu do tej miłości, dobra, nie wychodzę z tego. W każdym bądź razie umiemy kochać siebie, tak? I umiemy kochać innych. Wiesz, przyszła do mnie kiedyś dziewczyna z takim objawieniem, że ona już teraz wie, dlaczego w jej związku jest ciężko. Tak, bo ona gdzieś po drodze porzuciła Pana Boga, nie? Że już przestała się nim zainteresować, że teraz Panem Bogiem się stał Juziu. Nie? Nie, fajny Pan Bóg. Taki dostępny, tak? Ale po prostu wiesz, i tak sobie myślę i tak sobie myślę, no tutaj od razu kochaj Pana Boga swego i bliźniego swego, ale po drodze jest jak siebie samego. I ona mówi, i ja się jej pytam, a czy ty siebie kochasz? A ona mi mówi, nie no siebie to ja mam w pogardzie. I wiesz, i tak jest nasze właśnie zrozumienie miłości. Kogoś muszę kochać, to kogoś muszę nienawidzić, tak? Przecież to kompletnie jest bez sensu. Nie trzeba kogoś nienawidzić, żeby kogoś kochać. Można kochać wszystkich. I tylko niektórych nienawidzić. Jesteśmy ludźmi, nie? Ale lubimy ich za to, ok? Czyli jeżeli ja wiem, co to jest miłość, to ja się coraz bardziej w tym zagłębiam i dla mnie nie ma problemu, wiesz, to jest fajne, bo jeżeli chodzi o rzeczy związane z taką psychologią, jeśli się tu wtrącę, to jest powiedziane, że jak ktoś czuje nienawiść, to znaczy, że mu na tej drugiej osobie jeszcze nie zależy. Bo wiesz, można pozytywnie kogoś lubić, a można być na niego wściekłym, że on cię nie kocha. Ale ta wściekłość, dlatego się mówi od miłości tak blisko do nienawiści, tak? Więc jeżeli ta osoba by ci w ogóle była zbędna, tak, to ty byś tam tej swojej nienawiści do niej nie wysyłał, bo po co? Dla osób, które cię nie interesują, ty nie czujesz do niej nic, chyba że cię wkurzą, tak? Ale to bardzo szybko przechodzi. Często się mnie ludzie pytają, dlaczego to jest tak, że ja ze wszystkimi tak fajnie się dogaduję. A jak przychodzi do tej najbliższej osoby, może ci pożyczę mojego telefonu. W każdym razie, jak przychodzi do tej najbliższej osoby, mam fajną grę o dinozaurach. Nigdy nie grałam, ale mam. W każdym bądź razie, jeżeli przychodzi do tej najbliższej osoby, tak, to mi jest tak ciężko. Ja nie czuję tam żadnej relacji. Bo sprawa jest prosta. Bo w tej najbliższej właśnie, z tą najbliższą osobą buduję intymność. Bo ta najbliższa osoba właśnie to jest ta, na której ja uczę się, jak kochać i być kochanym. I ja uczę się, jak kochać bezwarunkowo. Tak? Dlatego ten problem jest tutaj. A we wszystkich tych dalszych relacjach go nie ma. Ale my często odwracamy i sobie myślimy, tak, 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 tak. Ja tam mam po prostu same problemy. Nie. To jest takie miejsce, gdzie Pan Bóg może totalnie cię zmienić, jeśli Mu zaufasz. Jeśli zobaczysz, że On również tam chce dotknąć Twojej drogi, zmienić Twoją drogę i nauczyć Cię, co to jest relacja intymna. Słuchajcie, ja uwielbiam, kiedy Pan Bóg nas uczy, jak możemy doświadczyć miłości od ludzi, którzy są blisko nas. Ja uwielbiam, kiedy możemy spotkać się z jakimś człowiekiem, modlić się i nagle zobaczyć, jak osobiście oni są dotknięci miłością Pana Boga, a my jesteśmy tą wtyczką. Wiesz, ty... Brrr, ona... Wiesz, to jest takie genialne po prostu i tak 4 razy, wiesz. To jest niesamowite, kiedy tak osobiście się spotykasz z kimś, oczywiście my tak nie robimy na różnych rodzajach modlitw naszych, ale kiedy spotykasz się z człowiekiem, dotykasz go miłością Bożą i nagle widzisz po prostu, jakby jego zalewała taka fala dobroci, fala takiej intymności, fala i ty możesz na to patrzeć. To jest po prostu fantastyczne. To jest lepsze od jakikolwiek nie wiem, terapii, psychologii, wszystkiego, kiedy Pan dotyka człowieka. Kiedy Pan dotyka człowieka, zbliża się do niego i dotyka go twarzą w twarz, kiedy przemawia do niego. Bo to jest miłość. Miłość, która kształtuje naszą drogę. Taką inną kondycją, która jest bardzo ważna w nas i która nam przeszkadza, jak ja ostatnio zauważam, u innych, to jest mądrość. Okej? Wiecie, ja wierzę, że jest coś takiego, że my potrzebujemy w naszym życiu mądrości Bożej. Zgadza się? Zgadza się. Zgadzacie się ze mną, tak? Czyli mamy być pełni Bożej mądrości, tak? I jest powiedziane w 1 Koryntian 2, 7-11, to co już czytaliśmy też wcześniejszy werset, tak? Lecz głosimy tajemną mądrość Bożą. Mądrość ukrytą, tą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Tą, której nie pojął żaden z władców tego świata, gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, ani do serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Czyli mamy napisane w całych przypowieściach, za wszystko, co masz, nabieraj rozumu. No mamy. Ale mamy również napisane, tak, że Pan wybiera to, co głupie wobec świata, żeby zawstydzić to, co mądrych. I ja zauważam coś takiego, że bardzo często my musimy zwrócić uwagę na to, jaką mądrością my się nasycamy. Kto czyta Tinę? A Przekrój? A Wyborczą? Co tam jeszcze jest? A kto ciągle siedzi na Facebooku raz dziennie? O, tyle mądrości. Okej. Ale zobaczcie, my ciągle czegoś się uczymy, ciągle czegoś czerpiemy, tak, to też. Ciągle z czegoś czerpiemy. Robimy jakieś uczelnie, robimy jakieś studia, napełniamy się jakąś mądrością, tak? Czegoś szukamy, czytamy jakieś tiny, jakieś przekroje, jakieś Facebooki i teraz już nie jemy mięsa, teraz jemy tylko rybę, a teraz jemy tylko kartofelki, tak? A teraz już kartofelków nie jemy, tak? A skąd to wiemy, że nie jemy? No bo jest napisane, tak? Jest napisane, jeszcze nawet ten język nam zostaje, jest napisane, tak? Że kto je kartofle, ten jest kartoflem, tak? I po prostu czytamy takie rzeczy. Później czytamy tak, zdrowe żywienie, tak? Ostatnio czytałam, że nie wolno smażyć nie można smażyć na, jak się to nazywa, na margarynie. Nie wolno smażyć, no bo to są po prostu takie tłuszcze, że po prostu jak to drugi raz smażysz, to jest masakra, tak? I jak powiedziałam to Magdzie, której nie ma dzisiaj, więc mogę ją gadać, mówię jej sobie, a ona mówi, Boże, my z moim całym rodzeństwem wycofaliśmy się z oliwy, bo niedawno to samo pisało o oliwie. Nie, co myślę, naprawdę niemożliwe, ale to jednak margaryna, to na pewno margaryna, już nie smażę na margarynie. Wiesz, a teraz ostatnio hitem jest to, że są pewne indyki, które nie są faszerowane antybiotykami, bo ponoć indyk jest odporny. Słuchajcie, o. Zobaczymy, kochani, na ile ten indyk będzie odporny, tak? Bo nieżywy jest, żywy jest odporny, nieżywy już nie. Tak? I rozumiecie, my mamy bardzo dużo tej mądrości. Zauważacie, że my czasami się w niej zakałopućkamy. Co robimy, kiedy nie radzimy sobie w relacjach rodzinnych? Nie znacie tego słowa? To znaczy, że je stworzyłam, zakałopućkamy. Ja wyszło poza dom. O kurczę, co teraz będzie? Słuchajcie, w każdym bądź razie, jeszcze mam jedno, ale teraz się z nim nie zdradzę. W każdym bądź razie, jak już się zakałopućkamy, tak, to w pewnym momencie mamy problem w związku. I co robimy? Modlimy się. Panie Boże, ratuj nas! A później siadamy do internetu i wpisujemy. Problemy w relacjach w małżeństwie. I wyskakuje jako pierwsze, tym razem nam wyskakuje Hare Krishna, bo dobrze się pozycjonowała. Tak? Więc wyskakuje nam. Jeśli masz takie problemy, musisz przyjąć pozycję wyciszenia. I musisz po prostu zagłębić się w siebie i wyrzucić z siebie wszelkie brudy. I wtedy w połączeniu z drugą osobą napełnisz się jednością. No więc zaczynamy to robić. I na końcu, kiedy już to zrobiliśmy i podzieliliśmy się z naszym współpartnerem, a on tak zapytał się, a słuchaj, jaką ty książkę ostatnio czytałeś? A my mówiliśmy, no wszedłem na drogę światła. I on tak mówi, ale to ta droga sprawiedliwych? Nie, droga światła. No droga, no wiesz, no droga, no. Otwieramy z mężem portal, który nas właściwie pogodził. Tak? I czytamy. Budda jest najlepszym doradcą człowieka. Wgłębia się w ciebie bardzo głęboko. I teraz już nie wiesz, jak to jest z twoim chrześcijaństwem i w co ty naprawdę wierzysz, bo chyba już jesteś w wielobóstwie. Tak? Ale prawda jest taka, że tej mądrości jest bardzo dużo. Ja sobie żartuję, już przestaliście się śmiać. Czuję, że trafiłam w sedno. Niech Pan Wam wybaczy tego Buddę. Ja też zamieściłam zdjęcie o przebudzeniu na Facebooku, które wszyscy zalajkowali. Jakiego źródła? Przebudzenie to przebudzenie. Pisało duchowe przebudzenie, więc każde. Również z Buddą. Okej, ale zobaczcie, mądrość Boża, tak? Nie odlajkowuj. To było do kazania, to było. W każdym bądź razie mądrość Boża jest różna od mądrości ludzkiej. Ona wygląda inaczej, smakuje inaczej. Mądrość Boża jest głupstwem dla nas w wielu wypadkach. Ona nie działa tak, my do niej zwracamy się, wiecie, wtedy, kiedy skorzystamy już z całej swojej mądrości i nam nie wyszło. To wtedy my sobie przypominamy, aha, jest mądrość Boża. I czy dobrze jest korzystać z własnej mądrości? No oczywiście, że dobrze, bo Pan Bóg nam po to ją dał, tak? Ale nie po to, żebyśmy nie zaprzątali Mu głowy, tak? Pan Bóg chce, żebyśmy się rozwijali. Ta możliwość zdobywania mądrości, rozwijania się jest od Niego. Ale musimy w pewnym momencie uznać, właściwie w każdym momencie powinniśmy uznać, że to, co wiemy, można wrzucić do kubła i wyrzucić. Bo żaden z nas ekspert bez Pana. Jeśli tego nie zrobimy, to w pewnym momencie tak nam się ta przybudówka naćka, po prostu, że cała łódka się wywróci. Widzieliście kiedyś łódkę, żaglówkę z taką wielką przybudówką? Z takim małym żagielkiem, przecież ona musi się wywrócić. Żaden balast jej nie utrzyma. Jeśli chcemy chodzić w Bożej mądrości, musimy wiedzieć, że przyjdzie taki moment, albo będą przychodzić takie momenty, że musimy spaść z konia, jak Paweł, tak? i zrezygnować z mądrości, według której chodzimy. Że musimy być na to gotowi, że kiedy idziemy po naszej drodze i jesteśmy pełni mądrości, to ta mądrość może być dla nas takim kamieniem zagłady. Kochani, tylko 3 mędrców przyszło przywitać króla. Bo urodził się w stajence. Tak? Tylko 3 mędrców potrafiło przeczytać i przyjść i przywitać króla. Słuchajcie, gdyby wiedzieli ci mędrcy, tak? Inni mędrcy, może nie ci, tak? Że Jezus Chrystus po ukrzyżowaniu dla zbawienia całemu światu, to tak jak jest napisane w Koryntian, nie ukrzyżowaliby go. Tak? Czyli zobaczcie, droga Boga naprawdę jest inna od naszej drogi. Przecież można byłoby ugodowo zrobić, można byłoby skorzystać z wszystkich 3 propozycji diabła, kiedy Jezusa kusił. Przecież one były takie sensowne, konkretne, tak? Można było wybrać tą drogę, która jest drogą łatwiejszą i sensowniejszą. Kiedy my podążamy za Chrystusem, na szczęście nie jest tak, że to, co wygląda konkretnie, sensownie i właściwie, jest mądrością Bożą do naszego życia. Tak? Dlatego, że tak jak już wam mówiłam, jest taki moment, w którym Bóg wybiera to, co głupie wobec świata, aby zawstydzić to, co mądre. Tak? Jeśli w naszej mądrości pokładamy zaufanie, pewne jest to, że nigdy nie dojdziemy do tego, czego ucho nie widziało i czego oko nie słyszało i co Bóg przygotował tym, których umiłował. Tak? Tym, kto jest ukryte głęboko. I zobaczcie, najwięcej objawienia przychodzi do naszego życia wtedy, może ja powiem do mojego życia wtedy, jak ja już nic nie rozumiem. Jak już wszystkie moje mądrości i sposoby zadziałania przestały działać. Ja wtedy się poddaję z moją mądrością. I wiecie co? Prawdziwa mądrość wtedy zaczyna działać. Naprawdę, czasami siedzisz nad takimi traumami człowieka, nad takimi przeżyciami, że po prostu sobie myślisz, tego jest tyle, że żaden normalny człowiek nie mógł tego by udźwignąć. A on jest normalny. Ale tego jest tyle, że nawet o to nie ma się jak pomodlić. Za jedno złapiesz, drugie wychodzi. No po prostu jakby człowiek był przesączony. Jeden wielki ból. I nagle się okazuje, że jest zupełnie inny sposób, który widzi tata, który pozwoli dotrzeć do tego człowieka, omijając te wszystkie rzeczy, omijając wszystkie ludzkie mądrości, dotknie jego serce, złapie jego serce i okazuje się, że te wszystkie traumy jedna po drugiej same poodpadają. Rozumiecie? Czyli rzeczy, z którymi człowiek zmaga się latami, odpadną w postaci jednego takiego momentu, kiedy Boża mądrość przyjdzie i dotknie tego człowieka. Kiedy idziecie do lekarza i dają waszemu dziecku diagnozę, tak, czy waszej bliskiej osobie, chory umrze. Wołacie jednego profesora, drugiego profesora, trzeciego profesora, diagnoza się nie zmienia. Kiedy w tym momencie pojawia się mądrość Boża, okazuje się, że ona dla nich wszystkich jest głupstwem. Ale ona zaczyna działać. Wbrew wszelkiemu zdrowemu rozsądkowi, wbrew wszelkim prawom, wbrew wszelkim zasadom zaczyna działać. I okazuje się, że chory nie umarł. Chory nie umarł. I wiecie, co robi mądrość ludzka? Musi znaleźć ludzkie wytłumaczenie, dlaczego on nie umarł. Tak? Czyli znowu poszukuje jakiejś mądrości, która mu wytłumaczy, co się naprawdę stało. Więc w takich momentach naprawdę jest konieczne to, abyśmy my, wiedząc, że coś robimy w takim przekonaniu, w takiej mądrości, że to jest najlepsze dla naszego życia. Słuchaj, to jest najlepsze dla naszego życia. Wszelka mądrość nam wskazuje, żebyśmy się wyprowadzili do Anglii, żebyśmy tam rozpoczęli nasze życie. To jest najlepsze dla naszego życia. Rozwiążemy wszelkie nasze problemy finansowe, kupimy sobie mieszkanie, kupimy sobie wszystko, myśmy już wszystko przeanalizowali, wszystko sprawdziliśmy, to będzie najlepsze dla naszego życia. Jest tylko taki mały szkopuł, taka drobinka, tak? Pan Bóg powołał cię do tego miasta. Do tego miasta. I to miasto jak nic, nigdy nie spelowało się Londyn, a Warszawa. I to jest taka mała, mała rzecz, która po prostu przeczy całej mądrości, która cię kieruje temu, żebyś wyjechał do Londynu. Co musisz zrobić? Spaść z konia. Spaść z konia i uznać, że ten, który cię tu przyprowadził, wie, co zrobić z tym wszystkim. Albo przez całe życie kierowany mądrością będziesz zmieniał rzeczy wszystkie po kolei. Co wtedy, kiedy coś się dzieje z twoim małżeństwem? Coś te małżeństwa dzisiaj mi chodzą. Identycznie to samo. Wszelka mądrość wskazuje na to, że cała miłość wam się wypaliła. Wszelkie książki psychologiczne mówią, że się niszczycie. Czy wiecie, że kiedy ja z moim mężem pojechałam na rekolekcje rozeznające, przyznałam się już wam do tego, tak? Mieliśmy wtedy 23 lata i stwierdziliśmy, że trzeba rozeznawać rzeczy od Boga. Uczyliśmy się wtedy w grupie charyzmatycznej rozeznawania od Pana Boga. No i rozeznali, jak pisaliśmy ankiety, modliliśmy się przez 3 dni, no rozeznaliśmy, że nie możemy być razem. I wtedy ksiądz, który tam z nami był i zakonnica, też rozeznali, że to jest prawda, że my się zniszczymy, głównie mój mąż zniszczy mnie, tak, mój przyszły mąż, także stwierdziliśmy, że dobra, musimy skorzystać z tej mądrości, nie? No i ja się rozstałam. Marek mówi, słuchaj, nie rozstawajmy się, no po prostu jak okaże, że nie damy rady, to się rozstaniemy. Ja mówię, jeszcze gorzej, już się musimy rozstać. A nie, będziemy czekali, myśląc, że wiesz, że to się nie uda, a jak się uda, to wyjdzie, nie? Ja po prostu, wiesz, nie mogłam na niego patrzeć przez 3 miesiące. On przychodził, chciał ze mną rozmawiać. Ja płakałam, uciekałam. Nie, nie będę z tobą rozmawiać, nie mamy być razem. Rozpoznali nam, nie mamy być razem. Wiesz, w końcu stwierdziliśmy, wiesz co, mamy jeszcze jedną przyjaciółkę, która nie jest ani księdzem, ani zakonnicą. Pójdziemy z nią porozmawiać. I ona tak patrzy na nas i mówi tak, czy wyście zgłupiali? Księdza i zakonnicy pytacie, czy macie być razem. Wiesz, powiem wam, to nas tak uwolniło, to była taka mądrość Boża do naszego życia, że z powrotem byliśmy razem. I wiesz, ile razy ta mądrość do nas jeszcze wracała, że my się będziemy niszczyć wzajemnie? Do tej pory czasami mi się to przypomina. O, takie dostaliśmy kiedyś. Mądrości. I wiesz, prawda jest taka, że wszelkie książki psychologiczne mogą mówić, że wam się nie uda. Wszelkie mądrości ludzkie mówią, że nie przeżyjesz. Tak? A prawda jest taka, że jak jest ten, który jest Bogiem mądrości i on mówi, że jest inaczej, to tak będzie. Tak? Bo jak on mówi, że poruszy góry dla ciebie, to tak będzie. Jak mówi, że zdasz egzamin nie zdając, to tak będzie. Tak? Jak mówi, że on otworzy ci drogę, bo ona ma być dla ciebie otwarta, to tak będzie. I wszelka mądrość może temu przeczyć. Jeśli mówi, że z tego da się wyjść, nawet jak to jest tak potworne zranienie i cię tyle męczy, to tak będzie. Wiesz dlaczego? Bo on ma moc to uczynić. Bo on wie, co mówi. Bo to jest mądrość Boża, która jest tajemna, która jest ukryta. Jak ja o tym czytam, to jestem po prostu poruszona do głębi. Wow, to jest jeszcze coś tajemnego, takiego do głębi, czego ja może nie widzę i już nie widzę żadnej nadziei dla tego człowieka, ale jest coś tak wielkiego, że jak ja sięgnę w to zanadrze i wyciągnę, to po prostu to ruszy do przodu i wszystko się zmieni. To jest mądrość Boża. To jest mądrość Boża, która jest potrzebna na naszej drodze. Więc powiem wam, że ja ostatnio stwierdziłam, że wszelka psychologia to jest po prostu super religia. Po prostu to jest takie pomocowe dla innych ludziom. Można tak pomagać różnym ludziom, tak samo jak wszelka medycyna. To jest po prostu, jak wiesz, religia. Ale prawda jest taka, że jeżeli my nie rozumiemy, że po prostu religią, jak już mamy mówić pozytywnie o tym, religia jest jedna i to jest wiara w Jezusa Chrystusa, tak? Ta dla nas jedyna droga, to my zaczynamy inne rzeczy do tego ustawiać. Natomiast jeżeli my idziemy za mądrością, tak? To w pewnym momencie zobaczcie, znowu do tego wracam, ale po prostu ile ludzi pakuje się w związki z osobami, tak, w którym wszelka mądrość Boża mówi, żebyśmy w te związki się nie pakowali. Ale my jakąś taką żyjemy mądrością świata. Dzieci trzeba mieć, tak, męża trzeba mieć, no przecież nie mogę być samotna. I już wiesz, wszyscy mówią, to jest toksyczne. Nie, to wszystko się zmieni. To też nie jest mądrość Boża. To też nie jest mądrość Boża, bo my w mądrości możemy robić kroki mądrości, ale nie mądrości ludzkiej, ale mądrości Bożej, ok? Czyli mądrość Boża. W kim pokładamy ufność? Czy mamy się dać poprowadzić objawieniu, czy raczej ufać samym sobie? To również świadczy o kondycji naszego życia, dlatego że jest napisane w Koryntian 2:10, nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boże. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeśli nie Duch, który jest w człowieku, podobnie i tego, co boskie. nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. Myśmy dostali przewodnika. Kogoś, kto nas będzie prowadził. Ducha Bożego. Ja nie lubię, bardzo nie lubię, kiedy my porzucamy Ducha Świętego. Porzucamy Ducha Bożego, myśląc, że my już możemy sami iść, bo jesteśmy tak mądrzy. Ja już trochę żyję z Panem Bogiem, ale powiem Wam, że jak widzę, że zasmucam Ducha Świętego, to po prostu strasznie mi jest smutno. A jak widzę, że sobie idę w jakieś maliny, tak, już oprzytomnieję, to po prostu zimno mi się robi ze strachu, że ja gdzieś po drodze zostawiłam tego Ducha Świętego. Już abstrahując od tego, że mamy takich gierojów, którzy po prostu w ogóle myślą, że po co im Duch Święty, czyli po co im języki, po co ich wszelkie, wiesz, dary Ducha Świętego, po co im w ogóle to wszystko, ta charyzmania, po co im to wszystko. Nawet jakbyś, że tak powiem, do gołego rozebrał tego Ducha Świętego, to i tak ci on jest potrzebny, czyli pozbawił go wszystkich charyzmatów, wszelkiej mocy i tak dalej, ale powiedziałbyś, tylko bądź moim przewodnikiem. To i tak ci on jest potrzebny. Ile rzeczy robimy, bo czujemy, że mamy takie przekonanie, a nawet nie przyjdzie nam do głowy to, żeby jeszcze się jego zapytać, czy to jest zgodne z tym, co on chce na naszego życia. Jeśli mówimy, tak, słuchajcie, w pewnym momencie naszego życia chrześcijańskiego, kiedy my jesteśmy naprawdę pełni Bożej mądrości, nie? Naprawdę, że jesteśmy pełni, może nam się przynajmniej tak wydaje, że jesteśmy pełni Bożej mądrości, to nam się wydaje, że ten przewodnik to już jest na równi z nami. Tak? Tak czasami myślimy sobie, wiesz, dorastamy sobie myślimy, a ja już teraz wiem wszystko, co ci ludzie w tym kościele. Muszę następne mądrości zdobywać. Prawda jest taka, że największa mądrość bez tego, który będzie pokazywał, jak po tych meandrach tej mądrości funkcjonować, czyli co, kiedy ma się stać, jak ma się stać, my nie jesteśmy w stanie z niej skorzystać. Więc jeżeli my wybieramy, jak być prowadzonym samym sobą, a nie wybieramy prowadzenia Ducha Świętego w nas, to po prostu błądzimy. Zbłądzamy z naszej drogi. Wydaje nam się, że wiemy, a nie wiemy. I wiesz, to jest ciekawe patrzeć na ludzi, u których widzisz, że błądzą i oni kompletnie tego nie widzą. Tak są przekonani o tym, że robią to, co robią i że to jest słuszne. Ale kiedyby stanęli w obecności Ducha Świętego, zaczęlibyś pytać Go, co się naprawdę dzieje, zaczęliby widzieć, że błądzą. Że nie tędy droga. Słuchajcie, to co my mówimy, że rzeczy Boże robi się w Boży sposób. Ale w poddaniu temu, który nas prowadzi. I ja myślę, że my jako wierzący ludzie nigdy nie jesteśmy zwolnieni tego, żeby być pod opieką przewodnika. My już nie jesteśmy pod opieką zakonu, tak? Czyli zakon, który jest powiedziane, że doprowadził nas do tego miejsca przez swoje prawa, który nas pokazał, to jest dobre, to jest złe, tak? Doprowadził nas do tego miejsca, a teraz jest potrzebny nam Duch Święty, który wprowadza nas w miejsca następne. I słuchajcie, chociażby jest potrzebny nam do tego, żebyśmy poszli w następne miejsca, czyli w wiarę w Słowo Boże. Jeżeli Duch Święty nas nie prowadzi, to my nie pójdziemy w to miejsce ufania Słowu Bożemu, kiedy wszystko temu przeczy. I zobaczcie, Psalm 49, 14 werset pisze tak. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, pędzą jak owce do otchłani. Słuchajcie, to są mocne słowa. Jeśli my chodzimy w błędnej pewności siebie, pędzimy jak owce do otchłani. Słuchajcie, wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, a czego się spodziewamy. Ale nasza wiara musi być zgodna z tym, który nas prowadzi. Jeśli nasza wiara nie jest zgodna z tym, jak Duch Święty nas prowadzi, to my jesteśmy we własnej pewności, a nie w wierze w Boga. Rozumiesz, jesteśmy w takiej zapalczywości, w takim po prostu, no tak jak ja słyszę, co mnie po prostu, jak, co my możemy zrobić, żeby mieć w sobie przebudzenie? Rozumiesz? Jeżeli pewne rzeczy w sobie widzisz, to znaczy, że jesteś przebudzony. Ale nie wypracujesz przebudzenia. Tego się nie da wypracować. 7 kroków do wypracowania przebudzenia w swoim życiu. Módl się nieustannie. Głoś nieustannie. Pość nieustannie. Dotykaj wszystkich nieustannie. Może cię za to do więzienia wsadzą. I niech znaki i cuda towarzyszą ci. Przecież tego się nie da, kochani, wypracować. Nie ma 7 kroków do chodzenia w przebudzenia. Albo Pan Bóg daje przebudzenie, tak, i jesteś przebudzony, nie da się zagospodarować przebudzenia. Ono napełni Twojego ducha i spowoduje, że wszystkie jednostki chorobowe u Ciebie wystąpią. Czyli wszystkim przebaczysz, na wszystkich będziesz patrzeć jak nasza, będziesz mówić: kocham was, kocham, jesteście cudowni! Wszyscy będą zdziwieni tobą, tak? Bo będziesz się zachowywał, jakbyś coś wypił. Tak? Ducha Świętego się napiłem. I dlatego tak wyglądam. Będziesz się tak zachowywał i będziesz mówił jak Piotr: mężowie, bracia, to dopiero trzecia godzina dnia, a wy myślicie, że ja jestem pijany. Ale nie jestem pijany, to Duch Święty na mnie stąpił. Tak? Czyli to wynika zupełnie z innej strony. Jeżeli my chodzimy, chcemy chodzić w mocy Słowa Bożego, to musimy również chodzić w mocy Ducha Świętego, tak? Bo wtedy wiara i moc są w naszym życiu obecne i one powodują, że kondycja naszego serca jest we właściwym miejscu. Tak? Jest powiedziane, kto zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi, Wioba, jest napisane 38:1-3. Kiedy Bóg odpowiada Jobowi na to wszystko, co Bóg, na to wszystko, co Job mówi do niego, tak? Bóg mu mówi tak: kto zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Mówi do wszelkich mądrości, które mówi Job, które mówią jego przyjaciele. Mówi: ty zaciemniasz mój plan swoimi słowami bezmyślnymi. My mamy swoje doświadczenia, tradycje, przekonania i szukamy w nich potwierdzenia, szukamy ich potwierdzenia w Biblii. Znowu, z czego to wynika? Z naszej tradycji. Kiedyś pytałam się jednego człowieka, tak, baptysty, dlaczego ty nie wierzysz w języki, tak? Znaczy on mi, przepraszam, tłumaczył, dlaczego on nie wierzy w języki. I mówi mi: bo w Biblii jest napisane to, bo tu jest napisane to, bo tu jest napisane to. A ja mówię: no dobra, no ale tu jest napisane to, tu jest napisane to. I całe dzieje apostolskie, początek o czekaniu na to, żeby spłynęły języki. On mówi: nie, to jest tak, to jest tak. A ja mówię: ja mam wrażenie, że ty mi powtarzasz coś, co latami słyszałeś. A on mówi: no tak. Rozumiesz, tu byliśmy w domu. My żyjemy w pewnych tradycjach, my żyjemy w pewnych społeczeństwach, my żyjemy w pewnych kondycjach, w pewnych warunkach i my przez to myślimy, że Bóg tak wygląda. Tak? Czyli szukamy potwierdzenia w Biblii na to, co my myślimy. A powinno być odwrotnie. To Biblia powinna nam potwierdzić, to Biblia powinna nadać to k naszemu myśleniu. Tak? Czyli powinna pokazać nam, w jaką stronę powinniśmy iść w naszym myśleniu. Czyli nie my, myśląc o... I słuchajcie, tutaj ten fragment z Joba dotyczy bardzo trudnych, bardzo trudnych sytuacji. Zobaczcie, ile razy przechodziliśmy przez trudne sytuacje i na tej podstawie myśmy określili, że taki jest Bóg. No to już jest po prostu, że tak powiem, standard w chrześcijaństwie, tak? Taki jest Bóg. Ja nie mogę, Boże, tego pojąć, dlaczego Ty mnie stworzyłeś, tak? Myślę, że jesteś zły, bo nigdy dobry Bóg nie dałby mnie do tak patologicznej rodziny. No nie jesteś w stanie tutaj nic powiedzieć. No tam były tak trudne rzeczy, że nie jesteś w stanie tutaj nic odpowiedzieć. Ale jesteś w stanie powiedzieć: hej, a może ten dobry Bóg dał ci jako nadzieję dla tej rodziny. Zmarnotrawili to. To prawda. Ale byłeś dla nich nadzieją. I to wcale nie zmienia faktu, że możesz wrócić do swojej pozycji nadziei teraz. Że kiedy zrozumiałeś, co się stało, to nie musisz oskarżać Boga za to, że On jest dobry czy zły, czyli przez swoje doświadczenia patrzeć na Niego i spodziewać się, że za jakiś czas stanie się to samo w Twoim życiu, tylko powiedzieć tak: Panie Boże, zmieniłeś totalnie moje życie. Zaczęła się nowa era, era królów. Ja jestem w tej erze. I teraz wiem, za co Ci mogę dziękować. Wiem, gdzie mogę iść. I nie chcę więcej rozpoznawać Ciebie poprzez okoliczności w moim życiu. Widzisz, dla Joba było to potworne. On stracił swoje dzieci, stracił wszystko to, co miał, siedział w popiele i jego jedyni przyjaciele siedzieli dookoła niego i mówili mu, jaki on jest beznadziejny. Jak on musiał zgrzeszyć i że Bóg ma prawo go tak potraktować, bo na pewno coś złego w nim jest. Na pewno jest coś takiego z nim złego. I nawet już żona powiedziała w pewnym momencie do niego, wiedząc, najbliższa osoba, wiedząc o tym, że nie ma w nim czegoś takiego, co oni szukali, to powiedział: przeklnij Boga. Tak? Czyli kiedy my, jeżeli patrzymy przez nasze okoliczności, przez nasze trudne sytuacje na Pana Boga, to my zawsze będziemy próbowali Go jakoś nazwać, jakoś ukształtować i nadamy Mu jakąś nazwę, która do Niego nie pasuje. Natomiast kiedy Bóg naprawdę się z nami spotka, to powie do nas tak, patrząc na te złe okoliczności: zaciemniasz mój plan swoimi słowami bezmyślnymi. I wiesz, Job odpowiedział na to i powiedział do Pana Boga, kiedy. I Bóg mu powiedział dalej tak, pamiętacie, to już czytaliśmy kiedyś, tak? Nieraz czytaliśmy. Każdy Bóg powiedział do niego tak: zasiądź tu ze mną i prawuj się ze mną. Zasiądź tu i powiedz mi, jak to się stało? Czy jesteś w stanie stworzyć góry? Czy jesteś w stanie stworzyć morza? Czy jesteś w stanie to wszystko zrobić? Wyjaśnij mi to wszystko. Prawuj się ze mną. Bóg mu nie powiedział, nie zgadzam się z tobą, tylko powiedział, dobrze, chodźmy do sądu. Będziemy się prawować, czy ja naprawdę taki jestem. I kiedy Bóg mu to wszystko przedstawił, na koniec Job powiedział tylko jedną rzecz. Teraz wiem, że mój Zbawiciel żyje. Teraz wiem, że się myliłem. Teraz wiem, że to, co on mówi, jest prawdą. Nie to, co ja mówię, nie to, co ja myślę, jest prawdą. I takie myślenie na ten temat jest bardzo ważne. Wiara w Słowo Boże jest nam bardzo potrzebna, ale w Biblii my mamy nie wyczytywać tego, co pasuje do naszego życia, a to, co zmieni nasze życie. I to jest bardzo ważna różnica. Nie to, co pasuje ci do życia i teraz musisz wyciągnąć, ale to, co zmieni nasze życie. Wiecie, ja ten cud stworzenia widziałam po prostu tyle razy, już abstrahując od proroctw, tak? Kiedy przychodzisz do kogoś i mówisz, to mówi Pan, czekają cię wielkie zmiany, tak? Naprawdę Pan będzie cię prowadzić i zmieni całe twoje życie. I później przychodzi człowiek i mówi do ciebie, ja ci tak bardzo dziękuję, że ty powiedziałeś mi, że ja będę naprawdę miał tego męża w najbliższym roku. I ty sobie myślisz, ale nic takiego nie powiedziałem, nawet mi to przez myśl nie przyszło. No jak to? Wszystkie twoje słowa do tego zmierzały. To jak ja się tak czuję, to dopiero sobie myślę, jak ten Pan Bóg musi się czuć, kiedy my otwieramy Biblię i nagle wyciągamy coś z kontekstu, tak? Chociaż może nie z kontekstu, ale pasuje do kontekstu właśnie bardzo i myślimy sobie, On jest tym, który mnie wzmocni. A właśnie jesteśmy w konflikcie ze swoją najbliższą osobą i to my jak nic jesteśmy winni, ale Pan ma nas wzmocnić. To jest właśnie dopasowywanie Słowa Bożego do swoich okoliczności. Pan mówi, nie zaciemniaj moich planów. Nie bądź bezmyślny w swoich słowach, tak? I w końcu opiniowanie, osądzanie tych, którzy są obok nas i tego, co się dzieje dookoła, tak? Czyli wyrokowanie na wszystko moimi rzeczami. Ja nie wiem, czy to jest takie u nas społeczne, że mimo wszystkim musimy mieć opinię. Ktoś nagle został wegetarianinem, my po prostu musimy mu wyrazić swoją opinię na ten temat. Zamiast powiedzieć mu super, tak? Ktoś coś zrobił, rozstał się z jakąś dziewczyną, wszyscy mu już opiniujemy, że a tak dobrze, że to zrobiłeś, ona była toksyczna. Nie, po prostu. A jej powiesz to samo? Tak, że ty byłeś toksyczny. Okay? Ktoś po prostu coś zrobił, my już wszyscy o tym wiemy. Tak? Po co nam to wszystko jest, słuchajcie? Po co nam jest zajmowanie się tym wszystkimi sprawami? Mnie to kiedyś jedna koleżanka tłumaczyła, ja jej mówię, słuchaj, dlaczego w tych kościołach po prostu wszyscy o wszystkich gadają. I ona do mnie mówi, ale co mają robić? O rodzinie też się ciągle gada, nie? A ty pamiętasz, a w tamtym kościele to ten pastor to tak powiedział, a tamten to powiedział. A ty wiesz o tym, jak to wygląda? Ja już byłem w 6. kościele. We wszystkich jest to samo po prostu. We wszystkich po prostu tych ludzi traktują identycznie. Kontrola, manipulacje, nadużycia i brak miłości. Kontrola, manipulacje, nadużycia i brak miłości. A co u ciebie w życiu? No kontrola, manipulacje i brak miłości. Rozumiecie? Po co my po prostu się w tym tarzamy? Po co nam to jest? Po co nam opiniowanie, osądzanie czegoś, co do nas kompletnie nie należy? No jest tylko jeden powód. Jeśli będziemy to robić, to odwrócimy się od drogi prawości, od drogi sprawiedliwości i zbłądzimy, skręcimy. Jeśli myślimy, że osądzając innych ludzi, tak, w tym momencie nie ściągniemy sądu na siebie, przecież jaką miarą mierzymy, taką i nasz odmierzą. Jeśli my kogoś osądzamy o brak miłości, jeżeli kogoś posądzamy po prostu o nadużycia, to w pewnym momencie ten diabeł przyjdzie i z tym samym przyjdzie do nas i mówi, jak ty jesteś takim walecznym krzyżowcem, to zmierz się ze mną. Okej? Okay? To, z czym walczymy, od tego zginiemy. Po co nam opiniować? Po prostu idziemy tam, gdzie Pan Bóg nas prowadzi. Nie musimy po prostu zwalczać wszystko, co porzuciliśmy, bo nasze poznanie jest tylko cząstkowe i to chyba jest najmądrzejsze w tej sprawie. I kiedy my patrzymy na człowieka, takie w internecie funkcjonują takie rzeczy, tak? Spójrz i zobacz, co, jak naprawdę osądziłeś człowieka. I jest później pokazana, patrzysz na człowieka, tak, i myślisz sobie po prostu najgorszy, gnój, coś tam jeszcze i tak dalej. W pewnym momencie jest pokazany cały obrazek i ciebie zatyka. Tak, i mamy takie przebłyski, jakbyśmy na nie zwrócili uwagę, to byśmy zobaczyli, w jakim marazmie jesteśmy. ale nie widzimy. Dlaczego? Opiniowanie, osądzanie. Jeremiasza 11:22. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę na nim, albowiem Tobie powierzę tę sprawę. Jedyne, co możemy zobaczyć, jeżeli ktoś się ma mścić i ktoś jest sprawiedliwym sędzią, to jest nasz Bóg, bo On bada nerki i On bada uczucia. On bada wszystko. My tego nie wiemy i chociażby dlatego powinniśmy po prostu w pewnych momentach nie ciągnąć w stronę, która nie przynosi życia do naszego życia. I w końcu Kaznodziei 10:20 w tym samym punkcie: ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza. Zobaczcie, my jak widzimy króla, widzimy kogoś, kto jest w jakimś miejscu, takim coś robi, tak, jest znaczący, to od razu po prostu musimy go zopiniować, tak? Moja przyjaciółka pracująca w uzdrowieniu wewnętrznym, taka Su, którą znacie, już kiedyś powiedziała: my czasami musimy innych poniżyć, bo wtedy się lepiej czujemy. Albo kiedy powiemy coś złego o innych, to my rośniemy. I faktycznie wielu z nas ma takie tendencje, że jak kogoś tak powiemy, jaki to on jest, tak, to od razu wtedy my tacy urośliśmy, tak? I tak samo te głupie żarty. To jest taki sposób naszego radzenia sobie z poczuciem wartości, tak? I wiesz, i kogo najłatwiej nam w takim razie wziąć na lupę? Kogo? Kogoś, kto jest królem, albo kogoś, kto ma pieniądze, tak? Ja po prostu weszłam do sklepu i słucham: och, ty na owsiach, po prostu. Ci ludzie, którzy tam pracują, oni wyciągają te pieniądze, puszki na drugą stronę wywalają i pieniądze biorą sobie na hamburgery. Ale jak mają tego nie robić? Przecież owsiak robi to samo. Wiesz, ja tak słucham i tak mam ochotę tak... Ale myślę sobie, jestem w sklepie spożywczym. Ale tak, wiesz, już mam ochotę się odezwać, bo to u mnie na wsi, nie? I tak sobie myślę, nie no, chyba gruchnę tutaj. Co oni tak się go czepiają, nie? I po prostu tony artykułów, tak? Po co to? A no teraz popatrzmy, co jest dalej w tym fragmencie. Jeszcze raz czytam. Ale co ja miałam czytać? A, opiniowanie, dobra, tutaj jesteśmy. Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza. Nie tylko jest powiedziane, nie rób tego publicznie. Jedziesz na konferencję przebudzeniową, nie przebudzili cię. Czyja to wina? Jakbyś był przebudzony, to mógłbyś pojechać na nieprzebudzeniowym i byś był przebudzony. Wszystkich byś zaraził, tak? Ale ty musisz zaopiniować, bo nie przebudzili cię tak, jak chciałbyś był przebudzony. Nie? A teraz zobaczcie dalej. To jest powiedziane nie tylko publicznie, ale jest powiedziane, nie rób tego w swojej sypialni. Nie rób tego na swoim łożu. Bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo. Wow. Wow. Jeśli będziesz to robił w domu, to ktoś to przeciwko tobie wyciągnie. Ktoś to zaniesie. Ktoś to rozniesie. W duchowym świecie pójdzie rumor, co robisz. W duchowym świecie rozniosą się czary, które spowodują, że nie będziesz mógł ruszyć swoją ręką ani nogą. I nie będziesz wiedział, dlaczego twoje nogi na drodze są splątane i nie potrafisz iść. A twoje serce będzie zabrudzone osądem. Okay? I osąd spłynie na twoje serce. I zaczną... Wiesz, ja nie rozumiem kompletnie... Och, jestem w swoim temacie. Ja nie rozumiem kompletnie tego, że ludzie przychodzą czasami z takimi problemami i nagle po prostu okazuje się, że oni mają taką gorycz w sercu do tego człowieka, bo wszystko w ich życiu jest przez tego jednego pastora. Ja sobie myślę, takie problemy, takie traumy, nadużycia, gwałty, po prostu ledwo przeżyli, ale wszystko jest przez tego jednego człowieka. I oni mu nie wybaczą, bo oni już teraz wiedzą, bo psychologicznie im wyjaśnili, że nie trzeba wybaczać. Przecież oni już przeszli do goryczy, rozpędzili się i są już w osądzie. I zaraz osąd dosięgnie ich, a zobaczcie, że ma na czym siedzieć ten osąd. Bo oni są pełni bólu. I zaraz ich życie będzie zmierzało do upadku. Więc jeżeli chcesz kogoś osądzić, to tak jak Jezus powiedział, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Słuchajcie, jesteśmy w miejscu, w którym modlimy się i szukamy Pana. to Wam przypominam, jesteśmy w miejscu, w którym oddajemy nasze serca do Pana Boga. I ja nie dlatego tego mówię, żeby nas posądzić, ale żebyście sami zbadali Wasze serca, bo jest powiedziane, że mamy ducha w sobie, tak? Że jest nam dany duch, który bada nasze głębokości, tak? Więc jeżeli duch jest nam dany, żeby badał nasze głębokości, to na miłość boską, po prostu dajmy mu w końcu to zrobić w naszym życiu. Nie bójmy się bólu, nie bójmy się złamania. Wiesz, powiem Wam, że dla ludzi proroczych złamanie to jest nic. Ale to, że nie ma takiego przepływu pomiędzy nimi a Bogiem, to jest potworność. Jak my nie słyszymy, to jest potworność. Jak my nie widzimy, to jest potworność. A jest powiedziane, że to, co oddziela nas od Boga, to nasze grzechy. Więc diabeł dobrze wie, że jeżeli skręci naszą drogę, jeżeli nasza kondycja serca nie będzie właściwa, to my będziemy zboczeńcami. Zboczymy z naszych dróg, okej? Podobnie chodzenie w mocy nie daje nam pewności, że idziemy dobrą drogą, tak? Mateusza 7:22-23 jest napisane: w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wyganialiśmy, nie wypędzaliśmy demonów w imieniu Twoim? Czy nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Takie słowo bezprawie oznacza tutaj działanie sprzeczne z wolą Bożą i Jego prawem. Czyli nawet jeżeli chodzimy w mocy Bożej, tak, to nie jesteśmy wolni od tego, aby zachowywać się jak ludzie prawi. Czyli nawet, wiesz, powiem Wam, że ja po prostu już musiałabym powiedzieć jak z kaznodziei Syra. Ja już tyle żyję na tym świecie. I ciągle jestem zadziwiona, że są ludzie, oczywiście nie na tym miejscu, którzy chodzą w znakach i cudach i przy tym zachowują się parszywie. I myślą, że to uchodzi. Wiecie dlaczego? Bo Pan Bóg ciągle się przyznaje do cudów w ich życiu. Jakbyśmy nie rozumieli tego, że dar należy do dawcy. A za nasze zachowanie jesteśmy winni my. Tak? I zobaczcie, co tu jest napisane dalej. Znaczy nie dalej, tylko przeczytajmy sobie, o co chodzi z tym, że wielu mówi do mnie: Panie, Panie, a później dzieją się rzeczy, później są odrzucani. 1 Koryntian 8:3. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, do tego przyzna się Bóg. Wracamy do pierwszej kondycji. Do drugiej, tak? Możesz robić wszystko, ale jeżeli miłujesz Boga, to wiesz, że powinieneś miłować bliźnich. Nawet jeżeli przesolisz, to wiesz, że przesoliłeś, potrafisz powiedzieć, że przesoliłeś. Ale jeżeli jesteś zadufany w sobie, mówisz złe rzeczy, robisz złe rzeczy, a później zamiast po prostu przyjąć usprawiedliwienie, czyli pokutować i przyjąć usprawiedliwie, to ty się samo usprawiedliwiasz. To do ciebie dotyczy ten fragment z Mateusza. 7:23. I w końcu ostatni punkt. Bycie sprawiedliwym wśród narodów. A, możesz być sprawiedliwym wśród narodów i tak zboczyć ze swojej drogi. Bo o tym, czy jesteś sprawiedliwy, czy nie, nie decydujesz ty. I tak jak już mówiłam w tym punkcie, nie będę go rozwijać, droga sprawiedliwych coraz jaśniej świeci, tak? Ale o tym, czy ja jestem już sprawiedliwy, nie decyduję ja. Słuchajcie, są ludzie zakonu, którzy pilnują tego, żeby w niczym nie zgrzeszyć. Którzy po prostu, ja pamiętam, rozmawiałam kiedyś z pewną osobą taką bardzo prawą i przeraziłam się, jak ona mi powiedziała: wiesz, ja teraz jestem ostrożna. Ja nie robię nic za szybko. A ja mówię: ale co to znaczy? Ja unikam wszelkiej charyzmanii. Ja mówię: no i co to znaczy? Bo wiesz, z tego wszelka plugawość wypływa. Ja aż mnie wstrząsnęło. Pomyślałam sobie: naprawdę? Ja mówię: czyli ty nie jesteś jak ten celnik. A ona do mnie mówi: tak, tak. I wtedy się zorientowała, co jej powiedziałam. Tak? Czyli my po prostu myślimy, że my jesteśmy sprawiedliwi. Tak? I słuchajcie, jeśli my uważamy siebie za sprawiedliwych i swoją sprawiedliwość my oceniamy, to kto jest naszym przewodnikiem w naszym prowadzeniu? My sami, tak? Czyli znowu wracamy do pierwszych punktów. Może Pan Bóg specjalnie jakiś owoc niesprawiedliwości w Twoim życiu zostawił. I zawsze on będzie. Żebyś wiedział, żebyś wiedział, że tylko On jest w stanie prowadzić cię drogą sprawiedliwych. Jeremiasza 6,16. Stańcie na drogach i patrzcie, zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie, lecz oni powiedzieli, nie pójdziemy. Zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Jeśli jesteśmy na Jego drodze, możemy wchodzić w wytchnieniu. Jeżeli jesteśmy na Jego drodze, to jest to droga pokoju. Jeśli jakiekolwiek warunki, brak wytchnienia, brak pokoju są na tej drodze, to albo zbłądziliśmy, tak, jesteśmy gdzie indziej, skręciliśmy, albo jest grzech w naszym życiu, albo jesteśmy pod atakiem, albo jest jeszcze tysiące rzeczy. Ale prawda jest taka, że tylko Ten, który bada wszystko, nawet głębokości Boże, jest w stanie wyjaśnić nam te rzeczy. Jest w stanie powiedzieć nam, co się dzieje w naszym życiu. Dlaczego jesteśmy tacy wypaleni? Dlaczego tak trudno nam się idzie do przodu? I słuchajcie, ilość rzeczy, które zaczniemy robić, nie zmieni kondycji naszego serca i nie spowoduje, że nasza droga się wyprostuje. Ale znalezienie siebie w miłości Bożej, znalezienie siebie prowadzonym przez Ducha Świętego i znalezienie siebie w Bożej mądrości, Panie jestem, prześwietlij mnie, Panie jestem, badaj mnie, Panie doświadcz mnie, zbadaj, co czują nerki moje, Panie, zbadaj, co się ze mną dzieje. Pokaż mi prawdę o mnie samym. Słuchajcie, każdy człowiek, którego spotykamy każdego dnia, on pokazuje nam, co my przeżywamy, jak my przeżywamy. Jeśli tylko nie będziemy patrzeć na niego i będziemy myśleć, a on taki jest, jaki jest, więc nie ma się co nim przejmować. Wiesz, jak coś złego nas spotyka, to zawsze źle się zachowujemy, to powiemy sobie, Panie, w tej kondycji z tym człowiekiem, co Ty mi pokazujesz? A Pan mi pokaże, pokazuje Ci Twoje strachy i lęki. Pokazuje Ci Twoje odrzucenia, czy jesteś w stanie się ich przyjąć. To jest prawda, która wyzwala. Prawda o nas samych, który dobry Tata daje nam do naszego serca i uwalnia nas z naszych własnych lęków, z naszych własnych strachów, z naszych własnych obaw i prowadzi nas do siebie. Czy jesteś w stanie w tym czasie przyjąć tą całą prawdę od Taty? Czy jesteś w stanie zaufać Ojcu? Bo jeśli nie, to być może nie poznałeś Go jako Ojca. Bo jeśli nie, to doszedłeś w swojej modlitwie do uwielbiania Jezusa, nigdy się przez nią nie przedarłeś, nie spotkałeś się z Tatą twarzą w twarz, siedząc na Jego kolanach i ufając, że On wszystko dobrze uczyni. Wiecie, co ja wiem o sobie w tym momencie, kiedy zrobię coś nie tak i siedzę taka po prostu cała zestresowana, na przykład, wiesz, nakrzyczę na moje dziecko i później siedzę i sobie myślę, Boże, jaką ja jestem bezmyślną matką, jaką jestem beznadziejna, po prostu nic mi się kompletnie nie udaje i w środku aż po prostu mi wszystko pęka. Wiesz, i przychodzi do mnie tata i mówi, uspokój się. Uspokój się. To jest wszystko w moich rękach. A ja sobie myślę, nie, ja jestem beznadziejna, jestem do niczego, po prostu jestem zakałą, wiesz. Co to pokazuje? To pokazuje miejsce, w którym ja naprawdę jestem. Ja czuję się odrzucona i czuję, że wszystko mi w życiu nie wychodzi. Czy to jest to, co chce mi pokazać mój tata? Czy to jest to, w czym on chce mnie zanurzyć? Czy to jest to objawienie, które on chce, żebym ja przyjęła? Może chce przyjąć tak, jesteś doskonały i Bóg krzyczy, amen! Jestem wspaniały, amen! Jestem mężczyzną, nie, kobietą, amen! Rozumiesz? To nie o to chodzi. Jesteś przyjęty, jesteś zaakceptowany. A teraz niech rzeki wody żywej, które wypływają sprzed tronu Bożego, który Bóg nam mówi, wypchną z ciebie wszelkie granice, wszelkie złe kondycje twojego serca, które powodują, że nie potrafisz pójść w wolności drogą zbawienia, drogą ku światłości. Niech po prostu wypchną przez obecność Ducha Świętego, wiesz co, przy użyciu żadnej twojej siły, a przez łaskę. Jeśli nie doświadczysz takiej łaski w swoim życiu, to zawsze będziesz w zmaganiu w swoim życiu. Zawsze będziesz w miejscu niespełnienia w swoim życiu. I tym dobrym akcentem, bo to było zakończenie, poproszę Was o wstanie. Możemy się zwrócić do naszego Boga, do naszego Taty i poprosić Go, dla tych z Was, którzy są na to gotowi, tak? Żeby badał nasze serca. Bo teraz już wiecie, o co chodzi. Znaczy wiedzieliście, mam nadzieję, cały czas, ale teraz Wam ktoś to jeszcze raz wyświetlił. Okej? Tato, my prosimy Ciebie, abyś Ty dotykał nas w tych wszystkich miejscach, w których powinniśmy być dotknięci w tym czasie. My zaczęliśmy ten cały czas, aby wszelkie mury Jerycha zostały w nas zwalone, aby zostały zniszczone w naszym życiu, aby wszystko, co ogranicza nas w naszej drodze, w naszej podróży do ziemi obiecanej, którą Ty jesteś, wszystko to, co nas zahamowuje, to, co nas hamowało, aby zostało usunięte w naszym życiu. Tato, ja modlę się, abyś Ty działał teraz nad wszelkim odrzuceniem, które ujawniło się w naszym życiu, nad wszelką mądrością ludzką, która nas zatrzymywało. Tato, ja modlę się, abyś to dotykał wszystkich tych miejsc, bólu, smutku, i abyś ich nie usuwał, ale abyś ich dotykał, abyś je pokazał przed nasze oczy, abyśmy się nie bali zobaczyć tego, co Ty widzisz, abyśmy się nie bali być przyjęci z tym wszystkim, co Ty w nas widzisz. Tato, ja modlę siebie, abyśmy mogli się znaleźć sobą przed Tobą, abyśmy mogli stanąć ze wszystkim, co niesiemy, z całym bagażem naszych trosk, naszych smutków, naszych zmartwień, ale również naszych grzechów. Tato, ja modlę się, aby każde miejsce, które jest nieoddane Tobie, które ciągle jest nieoddane Tobie i które teraz widzimy, aby ono zostało przyniesione przed Twój tron. Shita kalara prama na kelereti kolorotoja. Shendele repata kajara takambereti kalara toja. Toloroto.